Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat Nowy Ład w światowej gospodarce. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Witamy, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, Nowy Ład nam się kojarzy jednoznacznie, ale nie o takim Nowym Ładzie chcielibyśmy rozmawiać. Chciałbym na początek poprosić o to, żeby powiedzieć, które obszary będziemy chcieli dzisiaj poruszyć w naszych rozmowach.
Dzisiaj się skupimy na kwestiach gospodarczych, bo oczywiście ostatni rok pokazał też, że i w geopolityce mamy gigantyczną, tektoniczną zmianę. Natomiast kwestie gospodarcze to jest mniej więcej okres ostatnich 3 lat, czyli od wybuchu pandemii COVID, ponieważ to w radykalny sposób na przykład przyspieszyło przemiany technologiczne. To znaczy cała masa wydarzeń dzisiaj, spotkań odbywa się online. Druga kwestia, zostały przerwane łańcuchy dostaw i okazało się, że jednak takie wypchnięcie produkcji przemysłowej na przykład do Chin czy do innych krajów, gdzie wydawało się, że ona jest tańsza i dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych w pewnym momencie okazało się katastrofą, ponieważ nie mieliśmy na przykład fabryki maseczek. Musieliśmy w taki niezwykle szybki sposób doganiać, powiedzmy, możliwości, jakie przecież 20-30 lat temu były. W podobnym też modelu okazało się na przykład, jeśli mowa o wojnie i powiązaniu gospodarczym, że Niemcy, nie mając właściwie żadnego innego źródła poważnego, dostępnego dla przemysłu gazu poza Rosją, okazuje się, że w przypadku jakiejkolwiek blokady oni muszą ten gaz pozyskiwać i rzeczywiście im się udało bardzo szybko zbudować urządzenia przesyłowe w portach. I to też pokazuje siłę gospodarki niemieckiej i pokazuje nam z kolei też pewien model, do jakiego powinniśmy dążyć i jak ten model osiągnąć. To znaczy, żeby Polska przestała być takim krajem po części neokolonialnym w stosunku do bogatszych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, ale żebyśmy mieli sami też taką możliwość właśnie wybicia się. I dzisiaj powiemy o tym, jakie są warunki konieczne i przesłanki niezbędne do tego, żeby poziom taki uzyskać.
Powiem szczerze, kiedy słyszę światowa gospodarka, na myśl przychodzą Stany Zjednoczone i Chiny, kiedyś jeszcze Rosja może, ale ona przestała się jakoś liczyć, no w ostatnich latach szczególnie, czy w ostatnim roku. Natomiast na tle tych dwóch mocarstw Polska, no to taka kropelka w morzu, nawet patrząc pod kątem całej Unii Europejskiej, to wydaje się, że, no, że tymi takimi głównymi graczami na rynku światowym są w dalszym ciągu Stany Zjednoczone i Chiny.
Tak, to nie ulega wątpliwości oczywiście, że Stany Zjednoczone, szczególnie jeśli chodzi o przewagę technologiczną, są daleko z przodu. Jeśli chodzi o ogólną taką moc wytwórczą, to oczywiście jest duopol Chiny i Stany. Natomiast Unia Europejska troszkę na własne życzenie niestety znaczenie w gospodarce globalnej straciła. My jako Polska jesteśmy częścią Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i pozostałe. Dlatego też oczywiście dobrze by było, żeby Europa nie sabotowała sama swojego potencjału gospodarczego, ponieważ czyniąc to też sabotuje niestety nasz, polski potencjał. W ramach oczywiście Unii Europejskiej my musimy dbać o to, żeby Polska miała równe warunki na przykład konkurowania, bo my nie oczekujemy jakichś niesłychanych tutaj specjalnych dla Polski przywilejów. My oczekujemy tylko równego traktowania Polski i też tych innych krajów, które z nami przyłączyły się do Unii, przez kraje Zachodu czy przez Komisję Europejską. Mamy na przykład taką kwestię konkurencyjności. Gdy jeszcze Unia Europejska była, powiedzmy, tym klubem Zachodu, to Komisja Europejska większość albo nawet wszystkie sprawy dotyczące konkurencyjności podejmowała. Gdy okazuje się, że dziś Polska czy polskie globalne firmy chciałyby skorzystać z tych mechanizmów, to się nagle okazuje, że się nie da. Tutaj mamy nie tylko kwestię lobbingu tego zastanego, powiedzmy, sieci kontaktów i sieci możliwości krajów zachodnich, natomiast przede wszystkim to jest interes gospodarek tych krajów i politycy zachodni w jak najmocniejszy sposób dbają o to, aby ich kraje były do pewnego stopnia uprzywilejowane. I niestety mamy tutaj do czynienia z pewnymi takimi mechanizmami uprzywilejowania niezgodnymi nawet z traktatami europejskimi.
Co zrobić, żeby to przezwyciężyć? Bo to chyba też jest jakiś element, który jest potrzebny poza tym, że ktoś jest silniejszy, ktoś jest sprytniejszy, ale też no, element, który jest potrzebny, żeby nie wiem, jakiś lobbying światowy czy na poziomie europejskim, żeby się przebić, albo żeby na przykład tak zinterpretować prawo, żeby było tak, że i Niemcy na przykład mogą pewne kwestie, czy na pewien rynek wejść z jakimś towarem i Polacy. Tak jak pan doktor powiedział, że w przypadku Polski często jest tak, że się nie da, że nie wolno, a inni mogą.
Odpowiedzi, kiedy o nich mówimy, są proste, ponieważ potrzebujemy dwóch mechanizmów, które rzeczywiście są też możliwe do implementacji. Pierwsza kwestia to wspomożenie polskiego biznesu globalnego, aby był w stanie konkurować na rynkach światowych i z drugiej strony ten biznes globalny byłby w stanie Polsce też pokazać, jak państwo całe powinno działać, jak budować też kapitał społeczny, abyśmy byli w stanie konkurować, ponieważ dziś na arenie globalnej konkurują też między sobą państwa. To nie jest tylko konkurencja przedsiębiorstw, tak jak było, gdy były one niewielkie, lokalne, gdy jeszcze zasady merkantylizmu działały 200 czy 300 lat temu. Dzisiaj konkurują i przedsiębiorstwa, i kraje, jeśli chodzi na przykład o system podatkowy, jeśli chodzi o też kapitał społeczny. To takie wewnętrzną zdolność do współpracy i do dbania, wspólnego dbania o interes gospodarczy kraju. Tu jest niesłychanie istotny element, że musimy jednocześnie dbać o to, aby nasz biznes był w stanie osiągnąć poziom globalny, a z drugiej strony musimy, jeśli chodzi o kwestie społeczne, dbać o to, aby podnieść poziom tego kapitału społecznego. To są dwa niesłychanie istotne elementy i możemy teraz spojrzeć na wykres numer jeden. W jaki sposób przekłada się poziom PKB na poziom zamożności i w jaki sposób się przekłada liczba tych globalnych przedsiębiorstw, tutaj na wykresie akurat mamy liczbę przedsiębiorstw globalnych, na zarobki obywateli, bo to jest coś, co najlepiej przemawia do każdego z nas, gdy będziemy mogli się jako społeczeństwo bogacić, jako jednostki, jako obywatele, będziemy mogli też podnieść poziom swojego życia, a jest tu bezpośrednia korelacja pomiędzy ilością takich globalnych przedsiębiorstw, jakie dany kraj posiada, oczywiście w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, a poziomem PKB, przepraszam, a poziomem zarobków. I tutaj mamy bardzo dużą przewagę krajów, szczególnie zachodnich, gdzie i mamy zdecydowanie większą możliwość pozyskiwania kapitału i efekt skali mamy też większy. Efekt skali jest niesłychanie istotny, ponieważ pozwala rozłożyć koszta stałe, na przykład koszta technologiczne czy koszta marketingowe, na zdecydowanie większą ilość sprzedanych egzemplarzy. Możemy to na przykładzie samochodów omówić, gdy koszty materiałowe, powiedzmy samochodu, czyli robocizna, metal, kosztują 100 tysięcy złotych. A powiedzmy, że koszta rozwinięcia tego nowego modelu na przykład kosztują 100 milionów. Koszta technologiczne, koszta inżynierów. Więc jeśli wyprodukujemy taki jeden samochód, to on będzie kosztował dokładnie 100 milionów i 100 tysięcy. Jeśli wyprodukujemy 1000 samochodów, to koszty materiałowe będziemy mieli stałe, ale te 100 milionów kosztów technologicznych rozwoju tego modelu już podzielimy na 1000 samochodów, czyli każdy z tych samochodów będzie kosztował 200 tysięcy. A jeśli wyprodukujemy 1 milion samochodów albo 10 milionów, tak jak Toyota, to te stałe koszta w przypadku jednostkowego samochodu będą wynosiły 10 zł. Więc samochód będzie kosztował 100 tysięcy i 10 zł. To jest efekt skali, to jest efekt przewagi, gdy mówimy o dużych liczbach i zachodnie globalne koncerny rzeczywiście ten efekt mają. My musimy doprowadzić do tego, żeby polskie globalne koncerny też miały właśnie taki efekt skali, a to się w bezpośredni sposób właśnie przełoży na dochody każdego z nas obywateli.
To jest ta kwestia też tej międzynarodowości, o której pan doktor wspomniał. możemy wyprodukować 10 milionów samochodów, ale one na polskim rynku no nie zejdą, tak? Bo to jest jasne, że trudno, żeby 10 milionów Polaków kupiło akurat ten, a nie inny samochód, więc to jest...
Proszę,
I to co roku. Natomiast pytanie, co zrobić, żeby się przebić? Nie wiem, czy możemy mówić o konkretnych firmach, ale na pewnych przykładach. Polska, jeżeli chodzi o kwestie tych międzynarodowych przedsiębiorstw czy firm tych globalnych, jak wygląda na tle Europy i świata?
Mamy takich przedsiębiorstw kilkadziesiąt w Polsce. Mhm. Też trzeba zwrócić uwagę, że globalne koncerny rozwijają się od dziesięcioleci. Część z naszych firm to jest może 20, maksymalnie 30 lat. Ale też jeśli spojrzymy na przykład na kwestie Chin, które decyzją Deng Xiaopinga w 1979 dokonały tego przeskoku ku gospodarce, nie mówimy o polityce, bardziej kapitalistycznej, to się okazuje, że w ciągu 50 lat zdołały do poziomu światowego dojść. Podobnie jeśli mowa o Korei Południowej, jeśli mowa o Tajwanie, Japonii, w identycznie, dokładnie takim samym mechanizmie, to znaczy promując globalne przedsiębiorstwa z tamtych krajów, były w stanie wytworzyć dzisiaj rzeczywiście świetny poziom technologiczny i gospodarczy, jeśli mowa o Japonii, Tajwanie czy Korei Południowej. To jest ścisła czołówka światowa. Także widzimy przede wszystkim, że to jest możliwe, to znaczy, że się da. Jak to zrobiły? Zrobiły to pozwalając swojemu biznesowi, głównie jeśli chodzi o przemysł, bo wtedy, czy te 50, czy kilkadziesiąt lat temu kwestie usług, czy IT nie były jeszcze aż tak istotne, głównie jeśli chodzi o przemysł, chroniąc swój przemysł, póki nie osiągnął on poziomu rzeczywiście światowego, były w stanie doprowadzić, że wykształcił się tak zwany biznes aortowy. Biznes aortowy to jest ten biznes taki kluczowy, to medyczne oczywiście pojęcie aorty jako tętnicy największej, dostarczającej tlen. Tym tlenem dla gospodarki właśnie jest kapitał, który zyskują dla nas przedsiębiorstwa globalne, bo to one eksportują i ten eksport przysparza nam kapitału. Jedno miejsce pracy w takim przedsiębiorstwie biznesu aortowego przekłada się mniej więcej na 5 miejsc pracy biznesu wtórnego, które już na poziomie danego kraju operuje, czyli na przykład fryzjerzy, sklepy, cała masa usług, cały sektor, większość sektora MŚP, bo oczywiście nie cały. I tutaj mamy idealną synergię pomiędzy właśnie tym aortowym biznesem, a biznesem wtórnym, ale aortowy biznes jest konieczny. Bez niego nie będziemy w stanie działać. Też nie będziemy w stanie działać, dlatego że następuje gigantyczna, też taka tektoniczna właśnie zmiana, jeśli chodzi o poziom automatyzacji, robotyzacji i widać, że tutaj te kraje, które nie będą miały dostatecznie wysokiego poziomu technologicznego, zaczną radykalnie odstawać. To znaczy, że rzeczywiście same się zepchną do poziomu takiego neokolonialnego, jeszcze głębszego niż są dzisiaj. I tylko duże przedsiębiorstwa są w stanie rozpędzić to koło zamachowe postępu technologicznego, na którym oczywiście później będą korzystali sektor MŚP. I w sektorze MŚP oczywiście też mamy tego typu biznesy wysokoinnowacyjne, gdzie technologia stoi na świetnym światowym poziomie. I o ile to są biznesy, które można w łatwy i szybki sposób globalizować, czyli biznesy IT, biznesy usługowe, to wtedy jest to rzeczywiście świetna sprawa i takie polskie firmy, na przykład jeśli chodzi o znane wszystkim gry, czyli firmy CD Projekt, świetnie działają i one dostarczają Polsce, jako ten biznes aortowy, dostarczają Polsce właśnie tego niezbędnego kapitału, czyli tworzą miejsca pracy w takim podstawowym poziomie. Możemy też spojrzeć, jak ten biznes aortowy przekłada się na kwestię kapitalizacji, bo żeby stworzyć miejsce pracy w takim biznesie, to zdecydowanie więcej potrzebujemy kapitału, to znaczy potrzebujemy od miliona wzwyż. To nie są proste miejsca pracy, to znaczy, żeby zostać fryzjerem, trzeba oczywiście mieć zakład swój, trzeba go wyposażyć i tak dalej. Natomiast są to dziesiątki tysięcy złotych, ale nie miliony. Natomiast te miliony przekładają się później na pozycję gospodarczą kraju, przekładają się na zamożność społeczeństwa i to one na koniec stanowią o tym, w jakim modelu gospodarczym dany kraj się będzie rozwijał i czy obywatele będą na końcu, bo to jest oczywiście ten ostateczny element łańcucha, czy obywatele będą bogaci.
Wspomniał pan doktor o tym, że duży może więcej, mówiąc skrótowo. Czy duże przedsiębiorstwa to również spółki Skarbu Państwa? O nich też myślimy, czy nie?
Tak, niewątpliwie w Polsce mamy też duże przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa i część z nich takim biznesem rentowym jest. To znaczy część z tych spółek Skarbu Państwa rzeczywiście dostarcza kapitału. Natomiast kluczowe też w tym biznesie jest, aby nie być takim krajem, powiedzmy, surowcowym, to znaczy na przykład pokazując Rosję. Rosja eksportuje dużo surowców, ale jeśli chodzi o wyroby wysokotechnologiczne, to właściwie poza jakimiś nielicznymi wyjątkami Rosja nic z takiego wysokotechnologicznego biznesu nie ma. A to ten biznes jest kluczowy, ponieważ ten biznes przede wszystkim tworzy wysokopłatne miejsca pracy w danym kraju, a dodatkowo dostarcza znacznie więcej właśnie funduszy, które mogą później zasilić budżet, bo też wiemy, że ostatecznie, jeśli chodzi o działanie państwa, budżet zależy od tego, ile wytworzy się tych wszystkich dóbr i usług, a zaznaczmy jeszcze, że mamy takie dwa wskaźniki. Jeden to jest PKB, czyli produkt krajowy brutto, czyli to wszystko, co się wytworzyło w danym kraju, ale mamy też produkt narodowy, do którego wchodzą też wszystkie te elementy, gdzie spółka na przykład, koncern ma siedzibę w Polsce, a ma biznesy rozrzucone po całym świecie. I tutaj to jest niesłychanie istotny element, żebyśmy takie wysokotechnologiczne, to znaczy aby robocza godzina pracy Polaka w zdecydowanie wyższym stopniu tworzyła właśnie ten majątek, tworzyła tą wartość dodaną. To jest niesłychanie istotne. I tu możemy posłużyć się drugim przykładem, jak istotne jest, aby siedziby danych koncernów i aby kapitał był i w Polsce, i kapitał był polski. Możemy prosić o ten drugi slajd, gdzie sobie prześledzimy, jak wygląda struktura wartości dodanej, gdy mamy do czynienia produkowany w Polsce, ale przez firmę zagraniczną, w tym wypadku duńską, i sprzedawany w Niemczech. Jak sobie prześledzimy, to proszę spojrzeć, że około połowy tej wartości dodanej zostaje w centrali duńskiej, bo mamy około 1% zysku spółki polskiej, mamy 35% kosztów surowcowych komponentów, od tego się niewiele da uciec, chyba że jakieś radykalne postępy technologiczne albo logistyczne nastąpią. Mamy koszty produkty, robocizny i technologii, to jest około 11% i zysk. Zysk w Polsce około 1%. A wartość dodana duńska 35%. Także mamy 1:1, a wartość dodana centrali duńskiej oczywiście jest też istotna, ale ona właściwie cała zostaje w Danii. To jest niesłychanie istotny element, który nam pokazuje. Tam na wykresie dalej mamy oczywiście jeszcze kwestie dotyczące dystrybucji w Niemczech, bo produkty są sprzedawane w Niemczech. I to jest niesłychanie istotne, aby siedziby firm były w Polsce, aby to był polski kapitał, aby kontrola nad danymi podmiotami była też w Polsce, bo to docelowo się przekłada na bogactwo kraju i narodu, to się przekłada na większe wpływy do budżetu. My musimy myśleć o tym, jak właśnie powiększyć też pod kątem, jeśli mówimy o budżecie, jak powiększyć bazę podatkową. Bazę podatkową możemy powiększyć na dwa sposoby. Zwiększając konsumpcję wewnętrzną, ale to jest taka mniej optymalna, powiedzmy, ścieżka, chociaż też istotna. A zdecydowanie istotniejsza jest właśnie ta baza podatkowa powiększona poprzez działanie biznesu rentowego, dokładnie na zasadach Japonii, Korei Południowej, Singapuru też, Tajwanu. Mamy przykłady, które rzeczywiście się wydarzyły. Dzisiaj mamy niesłychanie też ciekawy przykład angielski. Niedawno wizytując właśnie w Londynie między innymi ambasadę polską, była mowa o koncepcji Singapuru nad Tamizą. To znaczy Brytyjczycy chcą doprowadzić do tego, aby Anglia, Wielka Brytania stała się takim hubem nowoczesnego przemysłu, to znaczy, aby tam opłacało się przypłynąć z jakimiś towarami, przywieźć te towary, aby one tam zostały przetworzone, aby ta wartość dodana została tam znacząco podniesiona, aby też te pieniądze zostały po prostu w Wielkiej Brytanii i zasilając budżet brytyjski i budując bogactwo Brytyjczyków. Gdybyśmy taką koncepcję też przyjęli w Polsce, gdybyśmy na przykład przeglądnęli przepisy legislacyjne, przepisy podatkowe pod kątem ułatwień i wspomożenia biznesu artowego. Tu byłby niesłychanie istotny element budowy właśnie tej globalnej pozycji Polski. To znaczy umożliwić polskiemu biznesowi konkurowanie na równych zasadach z całym światem, wspomóc też ten polski biznes, bo my jako kraj powinniśmy działać jako takie właśnie jedno wielkie przedsiębiorstwo, którego właścicielami jesteśmy my wszyscy jako Polacy, jako obywatele. I gdy wszyscy weźmiemy właśnie w myśl budowania tego kapitału społecznego odpowiedzialność za to, jak powinien przebiegać cały proces, my wszyscy, to mowa oczywiście i o obywatelach, o politykach, o urzędnikach, o całej masie zawodów, powiedzmy fachów, wszyscy obywatele, to wtedy mamy szansę dokonać tak gigantycznego skoku, jak te wymienione wcześniej kraje.
Mówiliśmy o, pan doktor wspomniał o Londynie jako pewnym hubie, pewnej strefie. Jak przyciągnąć inwestorów, jak przyciągnąć tych, którzy mieliby, jeżeli w Polsce coś takiego, powstają już pewne huby, jeżeli chodzi o różne dziedziny gospodarki, natomiast czy przemysłu, co jest takim czynnikiem decydującym w, mówiąc kolokwialnie, przyciąganiu inwestorów?
A tu pozwolę sobie właśnie powiedzieć na przykładzie tego wykresu, jaki omawialiśmy, że to wcale nie inwestorzy zagraniczni są kluczowi. Kluczowe są nasze biznesy globalne. To znaczy polski biznes, polska siedziba, polski właściciel. Bo inwestor postawi fabrykę na przykład, tak jak wiele koncernów samochodowych.
Tak.
I jest to montownia, oczywiście miejsca pracy są. Natomiast są to miejsca pracy relatywnie niskopłatne. Wszystkie wysokopłatne miejsca pracy, czyli inżynierowie, cały marketing, zarząd, są w centrali koncernu w Niemczech. Czy w jakimś innym kraju, który akurat u nas postawił montownię. Montownię relatywnie łatwo jest też przenieść. Dlatego kluczowe jest, aby budować te biznesy osadzone w Polsce pod każdym kątem. I wtedy dopiero te biznesy pomogą nam zbudować pozycję kraju. Singapur nad Tamizą polega właśnie na tym, żeby to w Anglii te kluczowe, wysoko wydajne, wysokotechnologiczne momenty przetworzenia w łańcuchu globalnych dostaw, aby właśnie tam następowały. My musimy dążyć do tego, aby polska gospodarka była jak najbardziej wysokotechnologiczna, aby jak najwięcej tej wartości dodanej było tworzone w Polsce. Możemy też podać przykład, no chociażby węgla. Gdy ktoś eksportuje węgiel, to oczywiście jakiś dochód z tego jest, górnicy mają pracę, kolej ma pracę. Ale jeśli na przykład ci wszyscy ludzie byliby zatrudnieni przy produkcji telefonów komórkowych, samochodów, to wydajność roboczogodziny takiego pracownika byłaby niepomiernie większa niż tego, który wydobywa węgiel. Stopień przetworzenia danego produktu i też jego oczywiście pożądanie na rynkach światowych, globalna gra popytu i podaży, decydują o tym, ile tak naprawdę my będziemy mieli do dyspozycji funduszy, zarówno jako zwykły obywatel, który dostanie to oczywiście później w pensji, jak i cały kraj, który będzie miał wtedy pieniądze w budżecie.
Czyli takim kluczem jest też wysoka przetwarzalność.
Tak jest, tak. I to jest możliwe. To znaczy widzimy kilka przykładów na świecie. Korea Południowa jest takim bardzo ciekawym przykładem, bo Korea dokonała właściwie tego skoku po II wojnie światowej. Korea Południowa była biednym, zniszczonym krajem, dodatkowo jeszcze zniszczonym wojną koreańską. I właśnie w tym modelu, o jakim mówimy cały czas, zdołano wytworzyć przemysł dzisiaj bijący na głowę wiele innych firm. No nie musimy nas tutaj przytaczać, ale wystarczy spojrzeć na producentów i samochodów, i telefonów komórkowych, ostatnio jeśli chodzi o samochody elektryczne, kto produkuje baterie. Także wysoko wydajny przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy, to znaczy te rzeczywiście najbardziej potrzebne, kluczowe elementy gospodarki, oni mają świetnie rozwinięte. to jest rzeczywiście model, na jakim my moglibyśmy się wzorować. Wiemy, że to jest możliwe, wiemy, jakie kroki trzeba by podjąć do tego. Na pewno takim krokiem byłaby też konsultacja z przedsiębiorstwami globalnymi, ponieważ te kilkadziesiąt przedsiębiorstw globalnych polskich, jakie już osiągnęło sukcesy, a czasem nawet bardzo duże sukcesy na rynkach światowych, wie, w jaki sposób taką ekspansję wykonać. I tutaj trzeba politykom, może się wydawać, że to oczywiście takie proste, to proste nie jest, proste jest, jak o tym mówimy, ale po prostu powiedzieć, jak to zrobić, a politycy powinni to wykonać, bo wiem, że politycy no, często się nie znają na biznesie. To często są świetni lekarze, świetni prawnicy, może hydraulicy, czy jakieś inne zawody, ale kluczowy jest właśnie ten element już istniejącej w polskim globalnym biznesie wiedzy. I ta wiedza, gdyby była przekazana do polityków w skuteczny sposób, gdyby politycy ją też zastosowali, pozwoli nam na naprawdę szybkie dogonienie Zachodu, bo trzeba też zauważyć, że my wcale Zachodu nie gonimy szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Ta przepaść pomiędzy Zachodem a Polską oczywiście zmniejszyła się w naszej percepcji, bo jeździmy samochodami, powiedzmy już nie maluchem, tylko jakimś nowocześniejszym samochodem. Ale jeśli popatrzymy na przykład na poziom zamożności wyrażony zagregowanym majątkiem na osobę czy na rodzinę, to mamy bardzo daleką drogę. Musimy zacząć radykalnie szybciej gonić Zachód. Tak, oczywiście w tym Zachodzie mieści też Japonia, czy Tajwan, czy Singapur. To się tylko tak przyjęło nazywać Zachodem, ten najbardziej technologicznie rozwinięty świat.
Kończąc wątek, bo też mnie to zainteresowało bardzo, przykładu duńskiego koncernu, którego produkcja jest zlokalizowana w Polsce, a już efekt tej produkcji sprzedawany w Niemczech. Ile Polska z tego ma? Czy coś ma? Bo to jest jeden przykład z wielu. Ale czy oprócz miejsc pracy to jest jakiegoś takiego no, hasłowego, że taki czy inny koncern samochodowy u nas otwiera fabrykę silników czy czegokolwiek. No to robi wrażenie. Ale poza miejscami pracy, tak jak pan doktor wspomniał, niekoniecznie wysoko czy najwyżej płatnymi. Co my z tego mamy jeszcze?
No i problem jest właśnie, że niewiele. Ponieważ mamy kapitał czasem spekulacyjny, czasem mamy kapitał, który nie realizuje polskiego interesu gospodarczego. A gdyby ten producent, i mamy takiego producenta, akurat tutaj mamy przykład producenta okien Fakro, gdzie mamy takiego producenta globalnego w Polsce też, świetnie konkurującego, ale gdy na przykład przyszła kwestia sporu konkurencyjnego właśnie z duńską firmą, no to się okazuje, że ten spór został zamieciony przez Komisję Europejską troszkę pod dywan. Ale mamy panią komisarz Vestager, Dunkę. Jak prześledzimy, gdzie się znajdują później politycy w szczytowych urzędach europejskich, to znaczy, gdy widzimy, że no de facto lobbyści później się odnajdują w takim duńskim think tanku albo w takiej firmie, no to trzeba zadać pytanie, czy oni tak na pewno obiektywnie oceniają te spory kompetencje, te spory konkurencyjne i czy ten model rzeczywiście ma szansę działać, bo Europa musi być podmiotem, gdzie wszystkie kraje na równych zasadach mogą konkurować ze sobą. Tak jak mówiliśmy, nikt nie oczekuje tutaj, że Polska będzie miała specjalne warunki. Chociaż może powinna mieć, bo my z planu Marshalla nie skorzystaliśmy, a Zachód skorzystał. Ale to już pomijmy. Skupmy się na tym, że my oczekujemy jako Polska równych zasad, równych warunków, możliwości konkurowania. Nie może być tak, że ci zachodni komisarze, powiedzmy, w tak radykalny sposób lobbują za swoimi firmami. Musi być ta równowaga, bo jeśli tej równowagi nie będzie, to podważamy cały porządek konkurencyjności Unii Europejskiej i też docelowo umniejszamy całej Unii. Później się okazuje, niektórzy się dziwią, dlaczego w pewnych krajach są na przykład nastroje antyunijne, dlaczego nie ma gdzieś takiego wielkiego entuzjazmu. No, otóż jak popatrzymy na tego typu właśnie działania Komisji Europejskiej, to trzeba rzeczywiście tutaj radykalnej zmiany. Radykalnej zmiany dla równości. Podobnie jeśli chodzi o politykę wspólną politykę rolną. Też zachodni rolnicy mają nieproporcjonalnie większe dopłaty, a z tych dopłat korzystali przecież przez jeszcze długie lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Także my jako Polska powinniśmy się domagać równości. Równości przejrzystych zasad, aby nie było też takiego modelu, gdzie zachodnie przedsiębiorstwa, mając do dyspozycji radykalnie większy kapitał, czasem kapitał funduszy emerytalnych, banków, czyli nie wewnętrzny kapitał danego przedsiębiorstwa, mogą na przykład obniżyć ceny, mogą stosować dumping, niedozwoloną praktykę sprzeczną ze wszystkimi traktatami, nie tylko jeśli chodzi o Unię Europejską, ale też o kwestie handlu międzynarodowego, no a mimo to stosują. Tu jest ta wielka przemiana. No i jest też taka duża zmiana, której powinniśmy cały czas kibicować, to zmiana w umysłach nas Polaków. To znaczy musimy spojrzeć na globalny efekt naszych wyborów konsumenckich. Konsument oczywiście ma całkowitą dowolność decydowania o tym, jaki produkt chce kupić, natomiast trzeba też jasno zawsze tłumaczyć konsumentom, że jeśli kupi produkt polski, ten produkt polski nawet byłby o 10 groszy droższy niż produkt ten powiedzmy tańszy, na przykład niepolski, to jeśli kupi produkt polski, pozwoli polskim producentom właśnie osiągnąć efekt skali. Pozwoli polskim producentom się rozwijać, pozwoli zbudować właśnie bogactwo narodu i docelowo, jeśli patrzymy długoterminowo, to wydanie nawet troszkę, kilka procent więcej na polski produkt o dobrej jakości, bo tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że polskie produkty konkurują już jakością. One czasem muszą na rynkach zewnętrznych konkurować ceną, co powoduje oczywiście zmniejszenie na przykład pensji pracowników. Natomiast ta konkurencja, dlaczego tak jest wymuszona też na rynkach światowych? Jeśli spojrzymy na przykład koszta frachtu. Koszt frachtu nagle, w okresie kilku miesięcy po wybuchu pandemii, trzykrotnie podskoczył. Czyli za kontener zamiast płacić $4000 płaciliśmy 12 tysięcy. Ani koszta paliwa, ani żadne inne takie obiektywne czynniki nie wskazywałyby na to, że tak koszt frachtu mógł się podnieść. I pytanie, dlaczego tak się podniósł? Po pierwsze, dlatego, że mamy oligopol na rynku przewozów morskich i on w dużym stopniu dowolnie może kształtować ceny. Mamy duńską firmę Maersk, mamy Lloyd Hapag firmę na przykład. Mamy trzy główne takie konglomeraty, powiedzmy, oligopoliczne, które decydują o tych kosztach. I gdy koszt kontenera, czyli wysyłki standardowego kontenera, podskoczył na przykład o $8000, to żeby sprzedać na przykład w Stanach Zjednoczonych produkty, które w nim są zawarte, no trzeba obniżyć ich cenę. Jeśli obniżamy ich cenę, to jedyną możliwą obniżką w naszym kraju jest obniżka pensji, bo koszty materiałowe są stałe. I tu jest istotny element, trzeba się zastanowić, dlaczego takie oligopole funkcjonują, co z nimi zrobić. Wielokrotnie nauka też jasno wskazuje, że monopol i oligopol czasem prowadzi do takich niezgodnych z prawem zasad konkurencyjnych. I trzeba się zastanowić, jak na poziomie globalnym ten oligopol rozbić, doprowadzić do tego, aby nasze towary mogły konkurować w sposób niezakłócony.
No skoro są trzy główne firmy, które się tym zajmują, to też jakaś zmowa cenowa.
Jest bardzo możliwa, jest tak, naturalnie.
Możliwa
i... A dojść do tego bardzo trudno. Teraz widzimy na przykładzie Parlamentu Europejskiego i tych wypływających często tematów korupcyjnych, że zmowy na rynkach istnieją, są niestety możliwe. Trudno jest do nich dotrzeć, ponieważ te przedsiębiorstwa dysponują też gigantycznym kapitałem, no niestety właśnie na to, żeby jakąś wręczyć łapówkę.
Nowy Ład w światowej gospodarce. Dzisiaj taki temat podejmujemy i Państwu proponujemy. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Zapraszamy do telefonowania, do refleksji, zadawania pytań naszemu gościowi. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 657 0013 i 657 0014. Zanim telefony, to jeszcze kwestia euro na przykład. Skoro mówimy o Unii Europejskiej, mamy przykłady krajów sąsiednich, Słowacji na przykład, czy krajów bałtyckich, ale też ostatnio Chorwacji, która weszła do strefy euro. Jak bycie albo niebycie w strefie euro przekłada się na to, czy dany kraj ma szansę gonić tych największych graczy, czy to pomaga, czy to przeszkadza?
I tutaj właściwie odpowiedzi takiej wprost oczywistej nie ma, ponieważ jeśli prześledzimy na przykład poziom inflacji w krajach strefy euro, mamy kraje o wysokiej inflacji, jak państwa bałtyckie na przykład, i mamy kraje o niskiej inflacji, jak na przykład Francja. Kiedy prześledzimy kraje, które nie są w strefie euro, identycznie, część krajów ma wysoką inflację, część krajów wysokiej inflacji nie ma. Przy euro mamy na pewno kwestię, którą się określa jako niewyrównanie cyklów gospodarczych w poszczególnych, nawet nie tylko krajach, ale rejonach. Oczywiście na poziomie krajów jest to najłatwiejsze do wskazania. Mamy z kolei jako plus likwidację ryzyka kursowego. Kiedyś George Soros przeprowadził atak skuteczny na funta brytyjskiego. Funta brytyjskiego, przecież niepomiernie potężniejszego jako waluta, a szczególnie wtedy, kiedy ten atak nastąpił, niż złoty polski. Dlatego jest to niewątpliwa zaleta takiego zabezpieczenia przed spekulacyjnymi, powiedzmy, próbami kształtowania kursu walutowego. I w przypadku euro nie ma niestety odpowiedzi oczywistej, bo też widzimy, że w większości na euro korzystają kraje bogate i mniej więcej bilans plusów i minusów na dzisiaj jest równy. Także tutaj trudno odpowiedzieć. Szczegółowo trzeba by zbadać temat właśnie najlepiej pod kątem tego biznesu, który w większości zależy od kursów walutowych. To jest istotny element, gdzie jesteśmy w stanie po takiej analizie powiedzieć i taką analizę należałoby przeprowadzić.
Do Polski wrócimy jeszcze, może w tej części radiowej, w kwestii euro również, ale mamy też telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Warszawy.
Proszę bardzo, panie doktorze.
Ja bym chciał panu doktorowi zadać takie pytanie. W drodze jakich mechanizmów, powiedzmy, firmy, koncerny globalne, amerykańskie, takie bardzo właściwie mocno osadzone w historii gospodarki światowej, właściwie w ciągu kilkunastu lat, z olbrzymiej potęgi, zeszły na peryferię. Ja na przykład mówię o takich firmach z branży komputerowej, z branży informatyki jak IBM czy Hewlett Packard. Ja sobie przypominam jeszcze 20 lat temu czy 20 parę lat temu firma IBM International Business Machine miała swój piękny biuro, swój office na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. No to jest jeden z najpiękniejszych budynków w Warszawie. No teraz to jest przy rondzie de Gaulle'a, a w tej chwili właściwie o tej firmie to się wcale nie słyszy. Tej firmy w ogóle nie ma. Ona zeszła do podziemia. Ja myślę, że to można powiedzieć o drugiej firmie z tej samej branży, o Hewlett Packardzie. Jeszcze niedawno wiele komputerów takich biurowych z napisami IBM czy Hewlett Packard było właściwie marzeniem wielu młodych ludzi, żeby to mieć, a w tej chwili tego w ogóle nie ma. Oczywiście są nowe koncerny globalne, które działają w nieco innej branży, w tej branży mediów społecznościowych, tam Google i Twitter i Facebook i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o tym TikToku, który jest chyba zupełnie z innej bajki. Ale czy pan doktor może wyjaśnić, czy to były jakieś błędy strategiczne w funkcjonowaniu tych firm, czy nie spóźniły się z przeprowadzką na Daleki Wschód, czy no, popełniły jakieś no, inne takie zupełnie no, niewybaczalne błędy w swojej strategii. Czy mógłby pan doktor troszeczkę to wyjaśnić?
Dziękujemy panie Wojciechu. Panie doktorze, bardzo proszę.
Pan zadał doskonałe pytanie i przeprowadził też świetną analizę automatycznie, bo nie, rzeczywiście mamy wiele tego typu przykładów. Przykładem europejskim jest Nokia. Te wszystkie firmy w momencie swojego szczytowego rozwoju produkowały światowej klasy najlepsze sprzęt elektroniczny akurat w tym przypadku, ale rzeczywiście podejmowane decyzje o znaczeniu strategicznym były błędne. To znaczy Nokia na przykład przegapiła smartfony, a IBM i Hewlett-Packard na przykład dali się wyprzedzić innym, mniej powiedzmy skostniałym przedsiębiorstwom. To jest niesłychanie istotny element umiejętności zarządzania, też wizji pewnej. Bo proszę spojrzeć, oczywiście IBM stracił na znaczeniu, ale Apple na przykład zyskało na znaczeniu i jest to potężna firma, której przychody czy dochody można porównywać z budżetem Polski. Nie z jakąkolwiek firmą, nawet największą polską, ale z całym budżetem Polski. Także widzimy, że w Stanach wytworzyły się, to znaczy ta zmiana pokoleniowo-technologiczna powoduje, że jakieś firmy upadają, ale powstają nowe. I Apple jest, jeśli popatrzymy na procentowy udział i jeśli popatrzymy na potęgę firmy, znacznie mocniejsze niż IBM swego czasu. Może rzeczywiście IBM w tych pierwszych momentach, kiedy był jedyny, kiedy był de facto monopolistą, był najmocniejszy. I to jest ten przykład. Jest ciekawy model analizy zarządzania, jak dzisiaj największa firma produkująca samochody elektryczne o gigantycznym potencjale wzrostowym, ponieważ tam w sposób no, niewidziany nigdy wcześniej wzrasta liczba produkowanych samochodów z roku na rok, czyli Tesla, jak podejmuje decyzje. To znaczy mamy płaski poziom decyzyjny, horyzontalne ujęcie. Nie mamy struktury pionowej, gdzie każda najmniejsza decyzja musi zyskać akceptację 10 przełożonych, a najlepiej byłoby jeszcze, żeby prezes powiedział tak, bo wtedy już nikt nie będzie miał wątpliwości. Nie ma szans pod kątem czasowym, pod kątem implementacji nowinek technologicznych, a one dzisiaj są niesłychanie istotne. I analizowano to na przykładzie producentów niemieckich, Mercedesa, BMW, ile czasu zajmuje zmiana jakiegoś jednego komponentu, który okazuje się może jakiś wadliwy, czy jakaś optymalizacja w nim powinna nastąpić. W Tesli to jest kilkanaście minut i ta decyzja zapada. A w producentach tych takich standardowych, o nich się po angielsku mówi legacy, to zajmuje kilka dni albo tygodni. Jeśli taki proces decyzyjny, czas jest najcenniejszy tutaj, to już Napoleon, kiedy już tak historycznie powiem, jasno pokazał, że wszystko da się odzyskać. Da się odzyskać straconą przestrzeń, da się odzyskać jakieś możliwości właśnie wojskowe, ale czasu odzyskać się nie da. Jeśli czas zostanie zaprzepaszczony, to między innymi mamy do czynienia, jeśli chodzi o biznes, właśnie ze złymi decyzjami strategicznymi. Możliwe, że dzisiaj też kilka tego typu firm podejmuje złe decyzje strategiczne i za niedługo też będziemy mieli okazję obserwować ich upadek.
Dopytam jeszcze w tej kwestii, bo bardzo ciekawe. Czy tutaj brakuje zaufania w innych firmach? Na przykładzie Tesli no 15 minut, a 2 tygodnie to jest rzeczywiście różnica w podejmowaniu decyzji. Czy brakuje fachowców na przykład?
Myślę, że nie brakuje ani zaufania, ani fachowców. Temat przede wszystkim jest taki, kiedy mamy właściciela firmy i dlatego tak istotne na przykład są firmy rodzinne, to wtedy rzeczywiście jest jedna taka osoba, która jest spirytus movens całego przedsiębiorstwa. I taka osoba musi działać. Jeśli ona działa sprawnie, to przedsiębiorstwo się świetnie rozwija. Wszystkie przypadki rozwoju przedsiębiorstw no właśnie w taki sposób się odbywają. Jest jedna osoba, która ciągnie całość firmy do przodu i ta osoba musi nadawać ton. W pewnym momencie, gdy nie było jeszcze systemów komputerowego wspomagania projektowania, gdy ta komunikacja nie była tak szybka, gdy łatwiej było też o błędy, to rzeczywiście tamte modele zarządcze się mogły sprawdzać. One też były dostosowane, powiedzmy, do ducha czasów, do warunków społecznych. Natomiast te warunki społeczne dzisiaj się radykalnie zmieniają. Zmieniają się bardzo szybko, zmieniają się bardzo głęboko. Gdy tego typu zmiany zachodzą, a prezes na przykład jest przyzwyczajony do stylu zarządzania sprzed 50 lat, nie ma szans. Teraz został na przykład odwołany prezes Toyoty. To też do jakiegoś stopnia rodzinna firma, ale jego następca prawdopodobnie, bo tego nie wiemy dokładnie, nie mając wewnątrz Toyoty jakiegoś takiego wiedzy insajderskiej, właśnie podejmował błędne decyzje, jeśli chodzi o przyszłość firmy, nie zauważając rewolucji samochodów elektrycznych. Bo ta rewolucja to nie jest tylko koncepcja samochodu, ale to jest też zapewnienie całego łańcucha logistycznego. I tutaj Toyota oczywiście jest mistrzem, jeśli chodzi o ten standardowy, tradycyjny łańcuch dostaw. Natomiast w przypadku samochodów elektrycznych są potrzebne inne materiały, na przykład są potrzebne zasoby litu, to znaczy firma musi pozyskać ten lit, musi pozyskać baterie, to znaczy musi pozyskać nowe narzędzia możliwości konkurowania, czyli nowe zasoby dla siebie. Jeśli tego nie ma, no tak, to jest identyczny przykład Nokii. Tam właściwie nie było jakiegoś takiego jednego błędu w zarządzaniu. To był jeden strategiczny błąd, że nie postawiono w odpowiednim czasie na smartfony. Później próbowano dogonić producentów smartfonów, ale to się już nie udało.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maciej z Ośna Lubuskiego. No, ja mam takie pytanie do doktora. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to czy pan doktor jest faktycznie członkiem takiej loży masońskiej Business Center Club? Wśród wielu innych członków, no między innymi pana Janusza Lewandowskiego, pani członków honorowych oczywiście, pani Gronkiewicz-Walc. Czy to prawda jest?
Business Center Club nie jest lożą masońską. Tak, ja jestem członkiem honorowym, ale to nie jest loża masońska. To jest jedna z 5 organizacji reprezentatywnych skupionych w Radzie Dialogu Społecznego. I absolutnie nie jest to loża masońska, chociażby dlatego, że członkostwo jest jawne, w ogóle nie ma żadnego związku z masonami. Ja nie znam oczywiście każdego z członka. Możliwe, że tam, jeśli wchodzimy w taką debatę, ktoś się pojawi. Natomiast co do zasady, absolutnie nie jest to loża masońska.
Pana już nie ma z nami, ale dziękuję za odpowiedź, bo to też niekoniecznie o Nowym Ładzie w światowej gospodarce pan Wojciech chciał porozmawiać chyba.
Ale jak mówimy, zawsze warto mówić prawdę i wtedy prawda się sama broni.
Dziękuję za tę otwartość, za tym też, panie doktorze. Kolejne telefony, kochani, czekamy na kolejne telefony. Natomiast też wracając do tego, o czym sobie mówiliśmy, pan doktor wspomniał o tej korupcji na szczytach Unii Europejskiej, można tak powiedzieć, bo to są europarlamentarzyści. I druga rzecz, reguły unijne, które są tworzone. No, nie trzeba być chyba jakimś wielkim analitykiem, żeby zobaczyć i zauważyć, że zwykle bywa tak, że te reguły pomagają większym, silniejszym. Mówi się w sporcie, że szczęście sprzyja lepszym. Tu chyba nie o szczęście do końca chodzi. Więc pytanie też, no, jak się temu przeciwstawić? Czy jest sens? Czy warto raczej wejść w ten nurt pęcznienia, tak bym to nazwał, tak? Czy dochodzenia do tego, żeby być ważnym graczem, dużą firmą, dużym przedsiębiorstwem, no i liczyć też na to, że te reguły unijne będą nas dotyczyć?
My musimy przede wszystkim jako Polska w aktywny sposób kształtować te reguły unijne, tak aby były one korzystne dla nas. Albo były, jeśli dziś widzimy w praktyce pewne elementy, to żeby po prostu doprowadzić do przestrzegania tych zasad, które dzisiaj istnieją. Unia Europejska jest gigantycznym rynkiem zbytu dla naszych towarów i dlatego też musimy właśnie wytworzyć w Polsce zdolność produkcji tych towarów, które będą sprzedawane w całej Unii Europejskiej i oczywiście na całym świecie. Unia jest nam najbliższa geograficznie, więc jeśli chodzi na przykład o koszta transportu, to tutaj zdecydowanie łatwiej nam jest wysyłać towary do Niemiec, Francji, Trudniej jest natomiast wysyłać te towary, ponieważ mentalność Niemców, czy Francuzów, czy Duńczyków jest taka, że na przykład gdy w Szwajcarii, taki ciekawy przykład, otworzono sklep nieszwajcarski, tam ludzie po prostu nie kupowali. Sieć sklepów. I sieć się musiała wycofać. To jest ten element, ale to jest oczywiście do przewalczenia. Nasze firmy globalne osiągają te sukcesy, sprzedają na tych rynkach. Tylko my jako Polska musimy doprowadzić do tego, żeby po pierwsze reguły były równe dla wszystkich. Po drugie, aby jeśli stanowimy te reguły, to aby nie faworyzowały one poszczególnych krajów czy poszczególnych firm. Ma być równo dla każdego. Konkurujemy na zasadzie jakości, zdolności wytwórczej i nie wątpię, że wtedy zdecydowanie lepiej nasze firmy będą sobie radziły. Trzecia kwestia to jest sama nasza obecność w strukturze unijnej, to znaczy obecność osobowa. Ten przykład wielokrotnie zawsze podaję, ponieważ zestawia Bawardię, land niemiecki o mniej więcej PKB podobnym do Polski, mhm, i Polskę właśnie. Land niemiecki Bawardia ma przy Parlamencie Europejskim piękny pałacyk, gdzie pracuje około 100 osób, ponad 100 osób, zajmujących się szeroko ujętym lobbingiem, nawet jeśli to się tak nie nazywa. Polska ma kilkanaście tego typu osób skupionym w hubie Business Science Poland w Brukseli. A my mówimy o poziomie konkurowania Polska i jeden land niemiecki, nie całe Niemcy. Także tu jest kluczowe, jeśli chcemy, aby nasz głos był słyszalny w Unii Europejskiej, to musimy go jasno wyrażać, po tysiąckroć go powtórzyć na konferencjach, na spotkaniach kuluarowych, ponieważ tam rzeczywiście kształtuje się ogólny zarys prawa unijnego. On później jest poddawany wielu modyfikacjom, natomiast to tam przechodzą zapisy takie, jak kiedyś mieliśmy w Polsce te słynne i czasopisma. Mhm.
Dziękuję. Jest kolejny słuchacz, widz. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Sławomir z Berlina. Mam pytanie do pana doktora Piątkowskiego. Czy pan Obajtek jest dobrym przykładem prowadzenia firmy Orlen, czy zna pan jakichś lepszych polskich, no można powiedzieć, biznesmenów, którzy prowadzą lepiej polskie firmy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tutaj pozwoli pan, że ja się nie będę do personaliów odnosił, ponieważ mogę wskazać najsprawniejszego dziś biznesmena na całym świecie. Jest to właśnie ten właściciel Tesli. I obyśmy byli w stanie wykształcić tego typu klasę menedżerską w Polsce. No i myślę, że odpowiedź na pytania takie personalne umyka nam wtedy struktura, o którą powinniśmy walczyć. To struktura powinna we właściwy sposób działać, a wtedy mniejsze ma znaczenie, czy na czele jednego z przedsiębiorstw państwowych stoi osoba X albo Y. Gdy będziemy mieli całość dobrze ustawioną i pod kątem podatkowym, legislacyjnym, celów, to wtedy każdy z dobrych menadżerów będzie w stanie zapanować nad też dużymi koncernami, jakim jest niewątpliwie Orlen. To jest też właśnie ten element zdolności do wykształcenia nie tylko jednostek na takim wysokim poziomie menedżerskim, ale też podniesienia kompetencji całego narodu i do kwestii biznesowych, i właśnie jeśli chodzi o kompetencje społeczne, ten kapitał społeczny, to zaufanie, tak najkrócej mówiąc, zaufanie społeczne. W tą stronę musimy iść. I wtedy na pewno wybitnych jednostek będziemy mieli całą masę i one będą mogły pchać Polskę pod kątem gospodarczym, geopolitycznym, strategicznym, społecznym, szybko do przodu.
Czasem tak jest, że mówimy nazwisko i wielu, może nie pan Sławomir akurat, ale wielu się na tym zatrzyma i wyjdzie, że jest dobry albo że jest niedobry. Prawda? Tak lubimy upraszczać, ale skoro mówimy już o konkretnej osobie, to też zapytać, jest dobry, no ale dlaczego, tak? Jest zły. Dlaczego? Więc dziękuję też za...
To jest troszkę analiza wykraczająca poza kwestię analizy rynków globalnych, bo tutaj mamy już takie HR-owe, powiedzmy, zagadnienie, kogo powinniśmy stawiać na czele przedsiębiorstw. Mhm.
Jeszcze chciałbym wrócić do kwestii, takie hasło było kiedyś, że kapitał ma narodowość, czy no ten kod 590, dobre bo polskie, czy dobre z Polski. No, ta promocja tego wszystkiego, co jest polskie. Mówił pan doktor na przykładzie Szwajcarii, że do obcego sklepu Szwajcarzy nie poszli. Polacy na razie chodzą, bo też no nie ma tych sklepów polskich typowo tak gęsto rozsianych, powiem takim językiem, jak inne na przykład, więc jak tutaj sobie radzić, jak też zachęcać się, czy nie zniechęcać do takiego patriotyzmu gospodarczego?
Przede wszystkim ten kod 590 to jest ciekawa kwestia, ponieważ te produkty, które są wytworzone w Polsce, ale centrala firmy jest poza Polską, no to jednak, jak pokazaliśmy na wcześniejszym wykresie, duża część wartości dodanej zostaje w kraju centrali. Także na to trzeba zwracać uwagę i można w internecie sobie znaleźć na przykład listy czy oceny, które przedsiębiorstwo jest polskie, które nie właściwie, które ma i centralę, i produkcję w Polsce. To jest niesłychanie istotne. Sklepy, no jeśli ich nie ma, to trzeba się zastanowić, jakie stworzyć warunki prawne, aby takie sklepy polskie o kapitale polskim z centralą w Polsce, właściciel Polak, najlepiej firma rodzinna, się pojawiły, bo one rzeczywiście, jak spojrzymy po naszym otoczeniu, wiele ich nie ma. W pewnych regionach Polski są polskie sieci, doskonale, że są. My musimy natomiast dbać o to, żeby wytworzyć warunki dla polskich przedsiębiorców, aby takie polskie sieci stworzyli i może, aby polskie sieci właśnie dokonały ekspansji też globalnej, aby zamiast globalnych marek u nas, poza polskich, nasze globalne marki były na całym świecie.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i pozdrawiam pana doktora. I takie mam pytanie najpierw do pana doktora, że stwierdzenie, że ci, co produkują tamte komórki, zarabiają więcej niż górnicy i powinni zarabiać więcej niż górnicy. No ale 3/4 tych, co by produkowali te komórki do kopalni, by nie zeszło. Ale bez komórek ludzie żyli i przeżyli, a bez węgla nie przeżyjemy. Ale takie mam główne pytanie. Dlaczego i kto w Unii Europejskiej zabronił w Polsce wydobywać węgla? Przecież my, inne kraje, na przykład ta Australia, co sprowadzamy, czy Indonezja, czy nie wiem jeszcze tam skąd ten premier sprowadził ten węgiel, czy z Argentyny, zapłaciliśmy o wiele więcej za ten węgiel, niż by nasi górnicy wydobyli z naszych kopalń. To oni by też dużo zarobili. Czy pan doktor mógłby odpowiedzieć, kto podpisał likwidację naszego węgla? Dziękuję. Z Panem Bogiem. Mhm,
dziękujemy pani Genovefo.
To jest temat szerszy, bo rzeczywiście przede wszystkim polskie górnictwo przez lata było niedofinansowane. To znaczy, gdy był czyniony postęp mechanizacji głównie, czyli zdolności tańszego pozyskiwania węgla z pokładów, no to u nas niestety te mechanizmy nie do końca działały, był pewien element niedokapitalizowania i docelowo wielu z tych możliwości się pozbyliśmy. Natomiast jeśli chodzi o węgiel, no mamy dzisiaj też wiele innych możliwości zastąpienia węgla, też tańszych często. Tutaj musimy zawsze patrzeć na to, co się po prostu opłaca. Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o górnictwo węgla, więc tak szczegółowo nie jestem w stanie wejść w ten temat i odpowiedzieć pani na pytanie, co powinno się z węglem stać. A na pewno też nie ma jakiejś jednej osoby, która by podpisała, powiedzmy, wyrok na węgiel. To jest proces zachodzący od 30 lat. Nie ma tam jednego winnego, nie da się wskazać jednej odpowiedzialnej osoby. A też myślę, że musimy patrzeć w przyszłość, to znaczy co dziś możemy zrobić, aby obniżyć ceny energii. To jest kluczowy element i dzieją się te rzeczy, ponieważ Polska wchodzi w atom, tak mówiąc kolokwialnie. Powinniśmy przyspieszyć te kwestie. Polska powinna atomem się zająć już 30 lat temu. Wtedy byśmy byli na przykład na poziomie Francji, albo doganiali może ten poziom, gdzie 70 kilka procent energii elektrycznej pochodzi z atomu, źródła czystego, źródła taniego, bezpiecznego pod kątem politycznym, uniezależniającego od ropy naftowej, gazu, bo widzimy, że dla Rosji jest, zawsze była to broń polityczna, do dzisiaj jest to bronią polityczną. Gaz i ropę często mają kraje niestabilne, jeśli chodzi o kwestie polityczne. Mają też na przykład Stany Zjednoczone, więc do pewnego stopnia one wypełniły lukę. No i dzięki Bogu tu się udało właśnie tą lukę po gazie rosyjskim wypełnić. Natomiast musimy przede wszystkim uzyskać niezależność energetyczną. To znaczy energia atomowa, geotermia, panele słoneczne, które działają w lecie, kiedy mamy na przykład niski poziom wody w rzekach i trudno jest nasze elektrownie chłodzić, jakiekolwiek by one nie były, czy atomowe, węglowe, gazowe, czy jakiekolwiek inne. I nowoczesna technologia. Tu jest właśnie ten przeskok technologiczny, który jest w stanie nam umożliwić uniezależnienie się energetyczne. To jest kluczowy element.
Mhm. Pan doktor wspomniał o tym, że trzeba decyzje podejmować szybko. W przypadku węgla i wydobycia, czy zwiększenia wydobycia, bo nagle w lutym wszystko się zmieniło, jeżeli chodzi o surowce. Przestaliśmy sprowadzać węgiel z kierunku rosyjskiego. Trzeba było poszukać innych kierunków, bo no, trudno było nagle zwiększyć o ileś tam milionów ton wydobycie z dnia na dzień, bo i warunków nie ma, i ludzi nie ma, więc ta taka jakby szersza perspektywa pozyskiwania źródeł energii wydaje się, że jest czymś naturalnym dzisiaj.
To jest długofalowy plan. Rzeczywiście w momencie katastrofy, jaką okazał się wybuch wojny, często jest tak, że pewne kanały zaopatrzenia, pewne kanały logistyczne z dnia na dzień przestają istnieć. I rolą państwa jest zapewnienie po pierwsze bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli w zimie zamarznąć. To się oczywiście nie dzieje. Też energia jest kluczowa dla biznesu, dla przemysłu, co z kolei przekłada się na stopień zatrudnienia, niskie bezrobocie. Dlatego to są wszystko naczynia powiązane. Kraj działa jak jedno wielkie przedsiębiorstwo, którego my jesteśmy właścicielami i wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za to, ale też musimy w skuteczny sposób takim gigantycznym oczywiście przedsiębiorstwem zarządzać. Powinniśmy stosować te mechanizmy, jakie najlepsze nasze polskie spółki globalne zastosowały, aby skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej. I dziś to kraje też konkurują. Kraj plus jego globalne spółki to jest dopiero siła w zglobalizowanym rynku światowym.
Z tego, co pamiętam, jeszcze do pani Genovefy, bodajże w środę najbliższą rozmowy niedokończone będą poświęcone właśnie bezpieczeństwu energetycznemu i górnictwu, więc zachęcam, zapraszam. Tę część już kończymy. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Wątków wiele, jeszcze chciałoby się wiele poruszyć, ale czas nas niestety ogranicza. W tym przypadku, tak jak Napoleon powiedział, że się tego czasu nie z powrotem nie zdobędzie, choćbyśmy chcieli. Ale mamy czas o 21.30 w Radiu Maryja. Państwa, naszych widzów serdecznie zapraszamy. Przypomnę, pan doktor Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista, jest z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę część.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nowy Ład w światowej gospodarce. O tym będziemy mówili również w Radiu Maryja o 21.30 w drugiej części rozmów niedokończonych. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.